2 grudnia. Duszę się. Mam wrażenie, że ściany mnie ściskają. Bardzo nieprzyjemne uczucie. Często w snach chodzę po górach. Prawie zawsze góry są we mgle lub w chmurach.
Tam jest wejście na czarny staw i wyjście jest na rysy w lewo. I w prawą stronę jest tam, nie widać we mgle. Jest jeden z najpiękniejszych szlaków w Tatrach, czyli na Przełęcz pod Chłopkiem. Przepiękny szlak. Bardzo często sobie te widoki przypominałem.
W jakich sytuacjach?
No, w trudnych, w trudnych. To ci opowiem historię jeszcze właśnie tego miejsca i jak myślałem i w których momentach takich bardzo trudnych.
Dwunasty krok. Reportaż Antoniego Rogickiego.
Zeszyt biały. 22 grudnia. Co parę dni zamykam się w sobie i zaczyna we mnie narastać agresja. Rim jest dobrym obserwatorem. Mówi mi, że w takich momentach doprowadzam się do strasznego stanu. Oczy mam niewidzące. Jestem jak w transie. Jak lunatyk. Zastanawiam się, jak będzie wyglądało moje życie po powrocie. Co będę robił?
Proszę, zapraszam.
Cześć.
Jeden z wykładowców, pamiętam, tak to ujął, że terapeuta ma nigdy nie iść przed pacjentem. Pacjent idzie zawsze pierwszy, a ja jestem tuż za nim, żeby czuł wsparcie, żeby nie czuł się osamotniony. Traktuję to też jako część takiego powołania. To będzie już 10 lat.
A kiedy ty pierwszy raz pomyślałeś o tej pracy?
Kilka takich sygnałów od swoich terapeutów, że mam jakieś predyspozycje do tego, że potrafię po prostu słuchać, daję cenne informacje zwrotne, że mam dużo empatii w sobie, coś, co jest takiego cennego w tym zawodzie. Próbuję ci pokazać. Halo, tak? 21, tak. Dzięki, do zobaczenia.
Dzień dobry.
Ojej, dzwonek nie działa.
Proszę, zapraszam.
Dziękuję.
Kawkę, herbatkę.
Poproszę herbatę.
Herbatę.
Dziękuję.
O, poznaliśmy się na grupie terapeutycznej w poradni na Jagiellońskiej. To była taka grupa dla trzeźwiejących alkoholików. Janusz był zawsze Jasiem i zawsze do niego mówiłem Jasiu. No i się nie obrażę. Od razu był jakiś taki serdeczny. Był bardziej w tej terapii zaawansowany. Nie wiem, z 10 lat trzeźwienia. Przyciągało mnie do niego. I w pewnym momencie zdjąłem go z tego pomnika guru, bo zobaczyłem, że jest fajnym facetem, że się śmieje i że jest w nim też trochę takiego krnąbrnego chłopaka, nastolatka, czasami dzieciaka, czyli że jest normalny. No. I nie gra, przede wszystkim nie pozował, był autentyczny, co na sercu, to w gębie. No Janusz wywodzi się z Podlasia, z takiej wioski. Wybrał się do Warszawy, ponieważ technikum, do którego uczęszczał, gwarantowało miejsce w internacie. I również mówił, że jeżeli były wakacje, to nie wybierał się do domu.
Mój tata był spawaczem. Czego mnie nauczył, nie wiem. To jest trudne, bo po prostu nie dawał sobie rady też. No. Bo tata był uzależniony od alkoholu. No, co mamie mogę powiedzieć? No, była pomocą kuchenną. Despotyzm taki, to po niej przejąłem też. Próbowała jakoś te życie ogarnąć, ale też nie umiała, nie wiedziała jak. I też w terapii zacząłem się głębiej zastanawiać i doszło do mnie, że nigdy nie usłyszałem od swojej mamy, kocham cię. Nie została tego nauczona i nie potrafiła. I ja zacząłem do niej mówić, że ją kocham. Dzwoniłem, rozmawiałem, chwilę pogadałem, mówiłem na koniec, no to cześć mamo, kocham cię. Nie wiedziała, co ma z tym zrobić. I któregoś razu, to trwało parę miesięcy, może koło roku, i się rozmawiałem z nią i na koniec mówiłem, kocham cię mamo. I pierwszy raz usłyszałem, ja cię też kocham. To niesamowite po prostu. Powiedziała raz, to już jej było łatwiej po prostu. Jak umierała, już była w takim bardzo ciężkim stanie. Puściła oczko, nie? To było coś takiego niesamowitego. Do tej pory to pamiętam, to już zostanie ze mną. Nie trzeba słów w życiu, żeby zrozumieć, pogodzić się, żeby poczuć. Wystarczy taki moment.
Marca. Czytam list od córki i płaczę. Czuję, jak bardzo chciałaby przytulić się teraz do mnie. Bardzo rzadko to robiła. Trochę to było niezręczne. A przecież to zupełnie normalne, że córka ma potrzebę przytulić się do ojca. Tak samo jak i dorosły syn. Na wolności przez cały czas się bałem. O to, że stracę pracę, o pieniądze na rachunki i o wiele, wiele innych rzeczy. I co się stało? Strach nie ochronił mnie przed kłopotami, przeciwnie, wpędził mnie w nie. Do tej pory nie wiedziałem, jak strach potrafi być destrukcyjny. Alkohol pomagał mi przełamywać te lęki.
To były czasy, gdzie po prostu w pracy piliśmy. Do biura się przychodziło, do któregokolwiek pokoju coś załatwić. Ja przynoszę butelkę, dziewczyny otwierają szafkę, wyjmują butelkę i mówią, czego się napiję. Pamiętam do tej pory, poszedłem do lekarza zakładowego i oczywiście z butelką, którą schował do szafki, ale wyjął drugą, zaproponował, żebyśmy się napili. Trudno sobie dzisiaj to wyobrazić, ale te czasy końca PRL-u, takie były. Tego alkoholu było dużo wszędzie i zdecydowanie za dużo. I skończyłem gdzieś picie, wychodzę na ulicę, gdzieś się zataczą. W pracy też były takie sytuacje. Sobie wzajemnie pomagaliśmy. Posprzątać, pomóc. Jechaliśmy na jednym wózku. Do pewnego czasu ukrywamy. Później już jest przekraczone granice. Nie jesteśmy w stanie. Są tylko nasze wyobrażenia. Że nikt nie widzi, nikt i tak, że wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku. Bez alkoholu to tak gdzieś trochę wycofany, a jednak po alkoholu to dusza towarzystwa. Żona wielokrotnie mówiła, żebym przestał nawalać, przestał pić. Chciałem, nie to, że nie. Ale nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to jest za mało. Trzeba poprosić o pomoc. Że samemu jest to niemożliwe. Miałem 33 lata, przestałem pić. Miałem taką sytuację w pracy, że bardzo było mi wstyd w stosunku do innych ludzi i stwierdziłem, że przestanę pić, że po prostu, że sam sobie udowodnię też najbliższym i w ogóle światu, że jestem coś wart. No i tak się zawziąłem i przestałem pić. Byłem też nałogowym palaczem, paliłem do 3 paczek dziennie. Ale udało mi się i po 5 latach doszedłem do takiego muru, że stwierdziłem, że nie piję, nie palę, moje życie powinno być lepsze, a wcale tego nie czuję, co jest nie tak. No i wtedy wyciągnąłem telefon, który już gdzieś wcześniej się do tego szykowałem długo. Miałem namiar na terapeutkę. Moja szwagierka dała mi namiar. Jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Że rozpocząłem po prostu tą drogę takiego poznawania siebie.
Dlaczego nie mówisz nic o swojej byłej pracy?
Rozmawiałem ze swoimi kolegami i na ich prośbę, żeby pewnych rzeczy nie mówić, nie wracać do tych czasów, w których razem gdzieś byliśmy.
27 października 2006 roku. Niedowierzanie, strach, nadzieja, że to wszystko się wyjaśni i pojadę do domu. Ogromne napięcie, nerwy, ból głowy, ciężka noc w pojedynczej celi na deskach. Płaczę.
Żeśmy dostawali grosze wypłaty. Zawsze każdy miał chociaż, nie wiem, te 5 kartonów papierosów. Wszyscy z tego korzystali. No to była normalna rzecz. No. Nikogo nie przemycałem. Byłem kurierem. A ikona jest traktowana jako dzieło sztuki. Kawior, pieniądze, papierosy. Najwięcej to papierosów, bo tutaj ze wschodu na zachód się to przerzucało. Gdzieś tak w głowie miałem, że narkotyków nigdy nie dotknę. Raz miałem kiedyś propozycję. W Wiedniu podeszła dwójka do mnie. Chcieli pogadać, żebym nie przerzucał narkotyków. Ja w ogóle nawet nie było mowy. Tego świństwa się w ogóle nawet nie ruszy.
A jak długo zajmowałeś się przemytem?
Dwadzieścia lat. Na haju, przez cały czas życie na haju. Wracałeś z drogi, 2-3 dni, jak było 5 dni wolnego czasami, to już tak brakowało tego haju.
Miejsce nieprzypadkowe, Dworzec Wschodni.
Miejsce wyjazdów i powrotów.
Właśnie na wschód.
Wielokrotnych, tak jest.
Wagon 14.
Idziemy tam sami. Pomogę, to może.
Wracałem z Moskwy i na granicy Rosji z Białorusią. Tam zostałem zatrzymany przez grupę specjalną. Gdzieś ktoś dał cynk.
5 sierpnia. Łyknąłem tabletkę na uspokojenie. Trochę mi pomogła, ale mimo tego czułem napięcie wewnątrz i lęk. Prosiłem Boga o miłosierdzie. O 15 zabrali mnie do sądu. Siedziałem w sali sądowej z panią adwokat, tłumaczką i 3 konwojentami. Ledwo się powstrzymywałem, żeby nie panikować. Nastała niesamowita cisza. Po 16.15 sędzia wszedł energicznie do sali i zaczął szybko czytać wyrok. Odczytanie wyroku trwało około 30 minut. Gdy zaczął to odczytywanie, zrozumiałem, że jest bardzo źle. Zauważyłem też, że pani adwokat jest coraz bardziej zdenerwowana. Przestałem praktycznie rozumieć, co czyta sędzia. W końcu usłyszałem 3 lata i 3 miesiące do odsiadki. W ten sposób poczułem małą ulgę, że poznałem wreszcie ten cholerny wyrok. Pomyślałem z ciężkim sercem o żonie i córce. Jak one przeżyją tę wiadomość? Wiem, że będzie to dla nich następny cios w ciągu tych 9 miesięcy. I znów ręce do tyłu, trzask kajdanek, do samochodu więźniarki i z powrotem do tiurmy.
To jest mocne, bardzo mocne. Te 3 zeszyty, które zapisałem tym drobnym maczkiem, nie byłem w stanie czytać. Zaglądałem parę razy. Zerknąłem, ale szybko odkładałem. Dużo emocji. Mówię, przeczytam kiedyś to wszystko spokojnie, po kolei tak lata leciały. Strach, poczucie winy, że zawaliłem coś. Były, leżały u mnie na półce przez cały czas między książkami, tak włożone i tak czekały. 14 lat tak leżało. Czytam jakiś fragment i już ja tam jestem po prostu.
Chodziłem taki trochę, jakbym dostał w łeb jakąś pałą, taki otumaniony. Nie przychodziło mi to do głowy, że on siedzi. Że siedzi jeszcze w jakichś takich paskudnych warunkach w Smoleńsku.
Czy wiedziałeś o tym, że Janusz zajmuje się przemytem?
Nie. Że nie jest hurtownikiem. No. Pierwsza rzecz to była, żona się do mnie zwróciła, takie budujące dla mnie, ponieważ ja myślałam, że ich relacje małżeńskie to były takie słabe przed tą historią. Natomiast tu no, widziałam kobietę, która gotowa jest prawie wszystko poświęcić. Mówię prawie, bo życia to chyba nie, ale niesamowite zaangażowanie.
No ja, żona była fantastyczną osobą i nieraz i w terapii nad tym myślałem i później w życiu też i jeszcze czasami też myślę, no to byłem totalnie nieprzygotowany do życia. Jak być dorosłym człowiekiem, jak być ojcem rodziny, jak być mężem, to było coś, co mnie przerastało. Pobyt w łagrze nie spowodował to, że moja rodzina się rozpadła. Wcześniej się proces rozpoczął. Przychodzi taki moment w życiu, że po prostu coś pęka. Już nie da się tego skleić. Zależy mi bardzo na prywatności mojej rodziny. Im też na tym zależy.
Porozmawiają ze mną?
Może kiedyś. Fajnie, super jest, jak pociąg jedzie. Jesteśmy w ostatnim wagonie, na ostatnim pomoście. Jak pociąg jedzie, stać tutaj i patrzeć, jak tory uciekają.
Oboje chodziliśmy na terapię. Janusz był rdzeniem tej naszej paczki, dbał o to, żebyśmy byli razem, Krzysztof, Andrzej i ja. Wiedzieliśmy, że będzie można dzwonić. Pamiętam pod fontanną w taki jesienny dzień i opowiadaliśmy mu to, co widzimy, żeby zobaczył kawałek naszego świata. Chociaż na chwilę wyciągaliśmy go z tego łagra na wolność. Do końca nie mówił o tym, jak jest naprawdę, co się z nim dzieje.
Była tam taka grupka narodowców. Czekałem, kiedy coś będzie. Ludzie, którzy dużo złego robili, bo z innymi więźniami, jak rozmawiałem, to wiedziałem coś na ich temat. Ale co się okazało, jeśli chodzi o mnie, kiedyś taki wpadł jeden, już nie pamiętam mu na imię, a ja mówię, chodź tu Polak, łagier ci pokażemy. I mnie poprowadzili po całym łagrze. Pokazali wszystkie przejścia, zakamarki takie, burdel. I nigdy nie miałem z nimi żadnego problemu. Oni nigdy mnie nie zaczepiali. Tam czasami ktoś tam krzyknął z daleka, machnął ręką. Dla mnie było zaskoczenie, nie? Bo się po prostu ich obawiałem. Nie? Ja miałem tyle ksyw, ja je spisałem, bo nikt nie ma tyle ksyw po prostu, co ja miałem. Polak, Warszawa, Budapeszt. No i inostraniec to normalne.
Zeszyt pomarańczowy. 8 grudnia. Nie śpię. Budzi mnie grający telewizor. Jestem wściekły na Rima. Mógłby ściszyć, ale nie chce. Momentami się go boję. Czuję bezsilność.
Dwie dominujące takie osobowości w jednej celi, na kilku metrach kwadratowych. Potężny stres, no czyli śpię, zaczynam chrapać. I Rim mnie tutaj po prostu wybudzał, żebym coś zrobił, gardło płukał. Tego się nie dało po prostu. No i te chrapanie było nie do opanowania. Dla mnie Rim był bratem. No. Dla mnie był bratem. Chciałem go zamordować, to też jest historia. Przeciąć tętnicę, jak spał, już wszystko sobie, już wszystko zaplanowałem. Tą zatoczkę, czyli taką nóż zrobiony z wieczka od puszki, od konserwy zaostrzona. I się w porę zatrzymałem, bo wiedziałem, że nie miałem tego świadomość, że jak jeszcze moment i rozkręcę i po prostu zacznę działać. Nie? I to było przerażające. Było. I tak myślałem, jak on spał, że mu podetnę to żyły, tak mu tu pulsowała, jak spał i tak mu ciachnę raz Ciekawe, czy zdąży się wykrwawić, zanim tutaj ktoś przyjdzie. Takie miałem po prostu myślenie.
XIV stycznia. Czasami próbuję rozmawiać z zekami o demokracji. Na przykładzie Polski i o początkach demokracji na Ukrainie. Chcę im pokazać, że zawsze, w każdej chwili, można tę demokrację zacząć budować. Dla nich te tematy to jednak zupełna abstrakcja.
To jest film, na którym będziemy mogli zobaczyć Jewgenija Prigożyna, szefa grupy Wagnera.
Minimalny wzrost, który my bierzemy, wzrost. Это 22 года. Если моложе, бумажка от ближайших родственников, что они не против.
От 22 лет до 50 лет могут до войска пойти, попросту, в рамках вироку.
Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю.
No, on mówi, że to jest wojna inna niż czeczeńska, dużo gorsza, dużo bardziej od nich wymagająca.
Кто не знает, где захоронить, хороним.
Nie, no tak, to czysta propaganda, no wiesz, jak ktoś zginie, to zostanie pochowany jako bohater Waleńsław. Chore jest, no. Po pół roku otrzymał łaskawienie, no, ale też, że to tak jak właśnie, jak się zgodzisz, a będziesz chciał wrócić, to nie, zostaniesz rozstrzelany, musisz te pół roku być.
Gdybyś dzisiaj był w łagrze, to poszedłbyś na front?
Nie, no nie żartuj, nie żartuj, w życiu bym nie poszedł. Jesteśmy w Palenicy Wielczeńskiej i wychodzimy na drogę na Morskie Oko. Przez noc napadało 20 centymetrów, jest biało, fantastycznie, świątecznie. Mikołaja brakuje. Inne powietrze, w ogóle wszystko inaczej. Cisza, spokój. Nic nie muszę, tak jest, fajnie.
Zapomina się o problemach tutaj.
Tak, oczywiście, że tak. To jest taki reset, no.
Zielony zeszyt ze zdjęciem gór. 29 sierpnia. Próbuję rozmawiać z tymi młodymi chłopakami na temat alkoholizmu, na temat tego, jakie podejmować próby, aby odnaleźć się w swoim życiu. Widzę, że potrzebują takich rozmów. Gdy pojawił się Radża, to zauważyłem, że bardzo trzęsą mu się ręce i ma upuchniętą twarz. Interesuje mnie ten przypadek, ponieważ nie spotkałem do tej pory muzułmanina alkoholika. Popracuję trochę nad nim i mam nadzieję, że zasiane ziarno zacznie kiełkować.
Ja go opisuję jako chłodnego chirurga, który wchodzi na zajęcia, rozgląda się, patrzy, jest bardzo poważny, robi dystans. Póki się tam nie uśmiechnie ze dwa razy, to można się go przestraszyć. Janusz widać, że jest wojownikiem, on też widać, że walczy. To też nie jest tak, że on nie wstaje rano i już ma czystą głowę. No nie. W przychodni on był bardzo wziętym terapeutą i dużo ludzi do niego lgnęło. Choć tam zdania były podzielone, bo dobry piłkarz nie zawsze jest dobrym trenerem. No ja uważam inaczej i bardziej bym zaufał komuś, kto się sparzył, ponieważ on mnie widzi jak lustro. To jest ważne.
To co, wejdziemy do środka na jakąś herbatę, nie?
Sędzio.
Każdy musi zjeść szalotkę w schronisku, to w górskim, w Tatrach to jest w każdym. Nie ma tu już. Szalotka jest punktem obowiązkowym.
24 marca. Dowiedziałem się, że z 1300 więźniów jedynie 15 korzysta z biblioteki. Większość z nich czyta kryminały. Miałem kaca moralnego, że zmusiłem żonę, aby dała mi w tym miesiącu na jedzenie $500. Wiem, że jest jej bardzo ciężko radzić sobie z finansami, a szczerze mówiąc, jestem pełen podziwu dla niej, że potrafi to wszystko ogarnąć. Serce bardzo mocno mi zabiło, kiedy usłyszałem w telefonie głos wnuka, który powiedział: cześć dziadku.
Czasami ktoś mi się pyta, czy jestem osobą wierzącą, czy nie. Jedno jest pewne, że szukam wiary. to, co doświadczyłem, jest potrzebne do mojej przyszłości, do rozwoju. I szukam przez cały czas, staram się, tak żyję, nie? Ale nie mogę znaleźć odpowiedzi i myślę, że nigdy nie znajdę. Jaki Bóg miał sens, żeby zabrać mojego wnuka, nie? Bo w ogóle tego nie rozumiem. Po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć, pojąć. Co ja mam z tego wyciągnąć dla siebie? Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak będzie przyszłość.
Wnuka nie ma 1,5 roku, więc to też świeża sprawa.
Tak.
Czerwca. Jestem już po sądzie. Wypuszczają mnie. Sędzia uśmiechnął się i powiedział, niech Polak jedzie już do domu.
Mało mamy w życiu sytuacji, żeby się tak sprawdzić jako człowiek. Rodzina, praca, dom, wakacje, zarabianie dudków. Ale nie ma takiej sytuacji, że ktoś nagle jest na pograniczu zwariowania, popełnienia samobójstwa. To słyszałem od Jasia. Jego żal, jego gorycz, jego smutek, poczucie wpadania w beznadzieję. Czyli, że w każdym z nas jest dobry doktor Jekyll i paskudny Mr. Hyde. Terapia powoduje, że ja nie wypieram się Hyde'a. Wiem, że on jest. Jakie sytuacje, jacy ludzie mogą tego Hyde'a u mnie obudzić?
2 lipca. Zostało mi jeszcze 5 nocy i 4 dni. Na razie nie czuję jakiejś dużej radości z tego, że wychodzę. Czuję w klatce piersiowej jakiś duży ciężar, który mnie gniecie. 3 lipca. Zostało mi do wyjścia około 90 godzin. 7 lipca. Jestem już na wolności. Niesamowite uczucie.
Sami sobie robimy w głowie jakieś takie więzienia, z których nie możemy po prostu wyjść. Dostaję propozycję, że gdzieś w Londynie jest nielegalna hurtownia papierosów i szukają gościa, który by to poprowadził. I ktoś mnie tam polecił, że ma takiego gościa akurat, który tutaj jest konkretny taki. Po ruskim łagrze to w razie czego nawet angielskie więzienie to jak w kurorcie. Jeszcze angielskiego się nauczę, same zyski. Z tydzień nad tym rozmyślałem. I co, i teraz 2 lata pobytu i ja to znowu zaprzepaszczę? No bez sensu. Chcę się zmienić. Nie wiem jak, nie mam siły, jestem za słaby. Ale od tego momentu zaczyna się zmiana. No widzę, że w tą lewą stronę nie idzie. No dostaję po łbie. No to jaki jest sens? No logikę, nie? Starczy, wybieram tą drugą stronę, no. Adrenalina pomału się wycisza. Tak jak w górach kiedyś chodziłem. Takie ryzykowanie, też szukanie tej adrenaliny. A teraz nie ma problemu. Idę, mogę się zawrócić. Totalnie inaczej chodzę po górach, jak kiedyś chodziłem. Nie na wariata, jak to się mówi.
Musiał otrzepać się i wstać i iść dalej. Ma sporo problemów i w rodzinie, i z tego, co wiem, ale przecież jest zakochany i to jest dla niego cała motywacja. Żyje, uważam, że w skowronkach w tej chwili. Nic innego się nie liczy. No. A nawet jak jest ten ciężar, no można go trochę złagodzić. Matka o siebie, miłość, która jest tam od paru lat. I to jest fajne. No. To jest cały czas walka.
12. krok anonimowych alkoholików. Teraz się dzielę swoim doświadczeniem życiowym z innymi. To gdzieś staram się robić. Gór nie widać. Przypruszone nie widać szczytów, ale mamy mięguszewickie szczyty, tak? To jest jedna z najpiękniejszych panoram w Tatrach. Naprawdę to jest pięknie. Po prawej stronie mnich, którego też niestety dzisiaj nie widać. Mogę sobie go wyobrazić, bo wiem, gdzie jest, także idealnie sobie mogę wyobrazić. Byłem zamykany w takich klatkach do przewozu na przesłuchania czy do sądu. W środku tego samochodu są ławki do przewozu więźniów, I oprócz tego są takie dwie klatki dla bardzo groźnych przestępców. Tak ciasne. Byłem ściśnięty z lewej strony metal, z drugiej strony metal. Jak szafka na narzędzia taka. I jak trzaskał tymi drzwiami, to mi po kolanach po prostu. I siedziałem taki ściśnięty z każdej strony, nie? I to było przerażające. Zdawałem sobie sprawę, że jak tego nie opanuję, to szaleję. I w tym momencie przyszła mi ta myśl. Góry, mnich i odpoczynek. I po prostu odpływałem spokojnie i piękny wiaterek i te rysy miałem przed sobą. Byłem przez ten czas tutaj. Rząd latarek, czołówek, bo szli turyści przez morskie oko, po tafli. I taki rząd światełek szedł fajny, wiesz, no, już przeszli. Jest już całkowicie ciemno, także można zamknąć już okno, plecaki i w drogę. Czułem się jak pijany. Widziałem ulicę, samochody i ludzi. W pierwszej kolejności mój wzrok przyciągały dziewczyny w mini i z dużymi dekoltami. Fantastyczne widoki. Miło też patrzeć na kolorowe ubrania ludzi. Gdy jechaliśmy samochodem, to wysłałem do żony umówionego SMS-a 1, 2, 3, 4, 5, oznaczającego, że jestem już na wolności. Jeden krok i znów jestem człowiekiem, a nie zekiem. Bardzo ci dziękuję. Mogłem jeszcze raz to wejść. I te nasze rozmowy no niesamowicie mi pomagają się uporać z tą przyszłością. Dreszcze miałem na plecach, mroziło mnie. I mogę już teraz czytać już spokojnie te emocje. One są, ale są dużo już tak spokojniejsze. Na tym to polega. Żeby nie wywoływały silnego takiego stresu. To jest część mojego życia.